Kosmos. Podcast Centrum Współpracy i Dialogu Uniwersytetu Warszawskiego.
W Kosmos, czyli podcast o podróżach, wędrówkach, o odkrywaniu i podboju wszechświata. Kilkadziesiąt minut rozmowy o kosmosie i to z takiej, proszę Państwa, no, niebanalnej perspektywy. Nazywam się Patrycjusz Wyżga, jestem dziennikarzem Wirtualnej Polski. Centrum Współpracy i Dialogu Uniwersytetu Warszawskiego zaproponowało mi współpracę właśnie. Chodzi o dialog z naukowcami. Z przyjemnością przyjąłem to zaproszenie. To jest bowiem fantastyczna okazja, żeby spotkać się z wyjątkowymi uczonymi i wypytać ich o kosmos. Jestem zaszczycony, że mogę przedstawić Państwu dr Milenę Ratajczak z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, pani doktor.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Wprost o kosmosie pomówimy tym razem, ale no właśnie, pytając o podbój kosmosu, proszę Państwa, i w zasadzie, pani doktor, chciałbym zapytać, czy kolejna misja kosmiczna, która doprowadzi do tego, że dumna córka lub dumny syn narodu ludzkiego postawi stopę na Księżycu, to będzie misja zorganizowana i przygotowana przez jakąś rządową agencję jakiegoś państwa, czy może nie? Czy może to będzie zupełnie coś nowego i po dekadach na Księżycu stanie ktoś, kogo wysłała tam prywatna firma?
Myślę, że odpowiedź nie jest taka prosta, dlatego że pewnie, jak w większości zagadnień, którymi zajmujemy się od strony naukowej, nie tylko naukowej, prawda leży gdzieś po środku, czyli najprawdopodobniej będzie to córka lub syn wydany przez plemię zarówno agencji rządowych, jak i sektora prywatnego. Czyli mamy tutaj połączenie po prostu branży prywatnej i tej branży, którą znamy, która rozwija się od kilkudziesięciu lat, czyli tej branży po prostu agencji kosmicznych, które są agencjami rządowymi.
Ale przyzna pani, że to jest coś zupełnie niebywałego. Kiedy nasi rodzice oglądali w pierwszych telewizorach lądowanie człowieka na Księżycu, no to do głowy by nikomu nie przyszło, że na taki wysiłek, no niesamowity wysiłek ludzkości, stać kogoś innego niż potężny rząd potężnego mocarstwa. Wówczas mówiliśmy właściwie o dwóch krajach tylko.
Tak, faktycznie. Sytuacja od ponad 50 lat nieco się zmieniła. Kiedyś faktycznie mieliśmy do czynienia tylko ze Stanami Zjednoczonymi i ze Związkiem Radzieckim, które w latach 60. i 70. wysyłały ludzi w kosmos głównie dla chwały ojczyzny i dla prestiżu. Teraz zaczynamy to trochę robić dla pieniędzy, chociaż nadal chodzi o ten prestiż i o ten wyścig kosmiczny, już definiowany w nieco inny sposób, ponieważ tak jak wcześniej zostało wspomniane, wchodzą na arenę firmy prywatne i to one zaczynają wyścig pomiędzy sobą, czyli tak naprawdę miliarderzy zaczynają wyścig pomiędzy sobą, który z nich pierwszy w kosmos albo poleci, albo wyśle człowieka. Ten kosmos już latają, ci miliarderzy już w kosmosie, może poza Elonem Muskiem byli, chociaż pewnie to jest jeszcze kwestia kilku miesięcy, żeby Elon Musk zaskoczył nas czymś niespodziewanym. No ale ta kwestia jakby dostępności kosmosu zmieniła się dość znacznie. Mamy teraz trendy prywatyzacji i komercjalizacji, takie słowa, które kiedyś nie do końca kojarzyły się z kosmosem, ale teraz ten kosmos napędzają. No i to jest to, co się dzieje. Jeżeli poza tym, że mamy agencje rządowe, już nie tylko dwóch potężnych mocarstw, ale także agencje rządowe, agencje kosmiczne krajów mniejszych, może nie mniej licznych, ponieważ wchodzą na pewno tutaj do walki Chiny, ale także mamy do czynienia z Izraelem, z Indiami, z Europą, z państwami europejskimi, czy też nawet z państwami afrykańskimi, które mają swoje agencje kosmiczne, które coś w kosmosie swojego chcą zostawić. Być może nie będzie to kolejny człowiek na Księżycu, ale na pewno jeżeli chodzi o na przykład biznes związany z wysyłaniem satelitów na niskie orbity, no to to jest taka rzecz, gdzie każdy kraj coś swojego chce wysłać w kosmos. No, zaczynamy się troszeczkę śmiać, że teraz już niebawem każda politechnika na świecie będzie chciała mieć swojego małego satelitę w kosmosie. Czy to dobrze, czy źle? Można o tym dywagować. No, na pewno rozwój się dzieje i te trendy są zupełnie inne.
No właśnie, to, że to robią miliarderzy, to budzi kontrowersje, ludzie na ten temat dyskutują i to jest rzeczywiście temat kontrowersyjny. Ja na użytek naszej dyskusji zaryzykuję taką tezę, że to jest dobrze, że oni się za to zabrali, bo oni sprawili, że kosmos znowu stał się sexy. Znaczy, że podbój kosmosu znowu stał się sexy, że po dekadach znowu o tym mówimy, kiedy uśpiliśmy wahadłowce, kiedy dawno temu nie myśleliśmy o kosmosie, bo dużo ważniejsze rzeczy się działy i wciąż się dzieją na planecie Ziemia, to oni jednak trochę, no właśnie, rozbudzili nasze marzenia, rozbudzili naszą wyobraźnię, no i pozwalają nam z optymizmem patrzeć w przyszłość, z optymizmem, jeśli chodzi o podbój kosmosu.
Tak, to zdecydowanie jest prawda, bo był taki czas, kiedy w kosmosie niewiele się działo. To znaczy mieliśmy stację kosmiczną, której lataliśmy. Czasami, kiedy był wybuch jakiegoś wahadłowca, no to stawało się to bardziej medialne, smutne wydarzenie. Później był przestój związany z tym. Później mieliśmy jakieś wydarzenia czysto astronomiczne, odkrycia, ale tak naprawdę o tym kosmosie no, niewiele się mówiło, poza osobami czy też kręgami, które faktycznie są tym zainteresowane. No, dziś niemal codziennie w mediach możemy słyszeć jakąś nową historię, nową opowiastkę kosmiczną, bardzo często związaną już nawet z turystyką kosmiczną, która wychodziła jeszcze no w zasadzie 2-3 lata temu, to była rzecz jeszcze nie do pomyślenia, a teraz się dzieje w zasadzie z dnia na dzień i tu faktycznie duża rola jest tych miliarderów. Ja potwierdzę pańską tezę, że jest to dobrze, dlatego że po pierwsze mamy zainteresowanie kosmosem i to jest taka rzecz, która rozbudza ludzką wyobraźnię, ale daje też poczucie tego, że pieniądze, które są wydawane na badania kosmosu nie są pieniędzmi zupełnie wyrzuconymi w błoto, o czym często się mówiło i co też było takim argumentem do tego, że żeby na przykład nie lecieć na Księżyc, co się nie stało przez ostatnie kilkadziesiąt lat faktycznie. Ale z drugiej strony też poprzez rozwój tej technologii i to, że miliarderzy jakby ładują w ten kosmos olbrzymie ilości pracy, no, pieniędzy, ale także doświadczenia osób, które zatrudniają, powoduje, że technologie są coraz lepsze i coraz tańsze. Więc kosmos staje się coraz bardziej dostępny. Mamy już teraz rakiety, które są produkowane przez prywatny sektor. Mamy także kapsuły, które są produkowane przez po prostu firmy kosmiczne. I to jest technologia, z której dzisiaj korzystają już agencje kosmiczne, że to nie jest zupełnie rzecz, która dzieje się równolegle, tylko to jest rzecz, która się zazębia. Czyli oni coś robią i są podwykonawcami, ale z drugiej strony agencje kosmiczne i kraje są największymi klientami tych firm, więc zazębia się to i to wspólnie gdzieś idzie, miejmy nadzieję, ku dobremu.
No, plus trudno chyba przecenić takie znaczenie, być może mało zmierzalne od razu, ale owocujące w przyszłości, że ta mała dziewczynka, która teraz ogląda start tej rakiety Falcon 9, czy ten mały chłopiec, który wspólnie ze całą swoją klasą to śledzi, no się zafascynuje, fiksuje i zakręci na całe swoje życie i potem pójdzie na Politechnikę i on właśnie będzie przesuwał granice wiedzy ludzkiej cywilizacji właśnie dzięki temu, że gdzieś kiedyś w młodości zobaczył obrazy Elona Muska albo Jeffa Bezosa.
Dokładnie troszeczkę na to liczymy. To znaczy jakby jest tak, że już dziś jakby budujemy kolejne pokolenie odkrywców kosmosu i jakby to, co dzisiaj ładujemy poprzez te wizjonerskie wizje miliarderów, którzy jakby powodują, że kosmos jest dostępny niemal, znaczy jeszcze nie dla każdego, ale w zasadzie już bez ograniczeń jakichś takich szalenie dużych, jeżeli ograniczeniem nie byłyby pieniądze, no to faktycznie zaowocuje. No bo oczywiście wiele osób chciałoby zostać astronautami. Wiemy, że nie każdemu jest to dane, ponieważ jakby agencje kosmiczne robią nabór raz na kilkanaście lat, potrzeba jakby konkretnych kwalifikacji. Nie jest to łatwa rzecz. Z drugiej strony można być turystą kosmicznym, czyli mieć dużo pieniędzy i po prostu polecieć sobie na kilkanaście minut w kosmos, ale z trzeciej strony można rozwijać technologię i nawet to nie musi być nawet kosmiczna technologia, tylko technologia gdzieś tam, która wynika z zainteresowań kosmicznych i przesuwać te granice poznania naszego wszechświata, nawet tutaj na Ziemi po prostu nieco do przodu. I to jest chyba taka najistotniejsza rzecz, na którą jakby mamy mocną nadzieję, że się spełni.
Jeszcze jeden smaczek, czyli ten wyścig miliarderów. No, rodem z filmów Hollywood, prawda? Gdzieś to się nakręca jedno z drugim, ludzie to obserwują. Zdrowe lub niezdrowe, ale na pewno emocje temu towarzyszą. Nie przechodzimy obok tego obojętnie, więc gdzieś ta uwaga się znowu na kosmosie koncentruje.
No tak, to świat science fiction, coraz częściej już rozumiany jako nasze science, to jest taka rzecz, która gdzieś tam w naszej głowie zostaje i coraz więcej tych kosmicznych wizji hollywoodzkich staje się rzeczywistością. Dla mnie na przykład taką niesamowitą sprawą jest firma Virgin Galactic, która naprawdę ma kosmiczne statki, kosmiczne, więc one wyglądają jak wyjęte z jakiegoś obrazka futurystycznego.
Czy one się nie nazywają po prostu spaceship przy okazji?
Dokładnie tak to wygląda, że otoczka, która jest robiona wokół tego, jakby jedna rzecz to jest jakby technologia, a druga rzecz to jest ta wizualizacja i to faktycznie w taki sposób nas napawa i jakby naszą wyobraźnię, że możemy się czuć nawet już przeglądając prospekty reklamowe samej firmy Virgin Galactic, jak w kosmosie.
Poza tym, jak sobie przypomnimy, jak wyglądały skafandry kosmiczne tych, którzy wylądowali, Neila Armstronga dawno temu i jak wyglądają, porównamy to z tym, jak wyglądają skafandry kosmiczne zaproponowane przez SpaceX, no to rodem z filmu science fiction w istocie. No dobrze, pani doktor, ale pytanie kluczowe, które wielu stawia przy takiej okazji, czy sprywatyzowanie kosmosu, czy prowadzenie takich kosmicznych misji przez firmy prywatne, oddanie tego prywatnym rękom, to jest bezpieczne. Przedstawiciele NASA mówią jednoznacznie, dlaczego u nas to jest tak drogo, bo Elon Musk się chwali, tym wygrywa, że robi te rzeczy po prostu dużo taniej, ale NASA mówi, no my pewne rzeczy robimy tak drogo, dlatego że u nas jest 100% gwarancja bezpieczeństwa, znaczy u nas się nie ma prawa cokolwiek wydarzyć. U Elona Muska niekoniecznie, to znaczy on metodą prób i błędów do pewnych rzeczy dochodzi, a my nie. My mamy 100% gwarancję. A więc czy podbój kosmosu organizowany przez prywatne firmy jest bezpieczny?
Nie do końca jest bezpieczny, dlatego że no, nie mamy żadnych certyfikatów, nie mamy żadnych regulacji prawnych, które to definiują. Ja myślę, że to jest też powód, dla którego Elon Musk nie był w kosmosie, mimo tego, że jego koledzy Jeff Bezos i Richard Branson byli, a Elon Musk jednak nie wsiadł, nie był członkiem misji Inspiration 4, która ostatnio miała miejsce.
W historii człowieka cywilna w 100% misja. To nie byli zawodowi kosmonauci. Tam był chyba jeden pilot, ale to nie byli kosmonauci, astronauci, prawda?
Dokładnie. To była w zasadzie ludzie, którzy są zainteresowani w jakiś sposób związani z kosmosem, ale w żaden sposób nie byli do tego przygotowywani.
No dobra, ale chce pani powiedzieć, że Elon Musk nie wierzy swojej własnej technologii, swojej własnej firmie? Na tyle, żeby oddać jej swoje życie?
No proszę sobie wyobrazić, że 11 lipca w kosmos leci Richard Branson. Kilka dni później, w 52. rocznicę lądowania na Księżycu, Jeff Bezos. A miesiąc później leci misja SpaceX, w której nie ma Elona Muska. Oczywiście jest to misja dużo bardziej skomplikowana, bo to nie było kilkanaście minut, czy też godzina, jak jego poprzednicy zrobili. Było to kilka dni na orbicie bardzo wysokiej, 600 kilometrów, nie 86 kilometrów, czy też 100 kilometrów, czy też 160
kilometrów. Żeby tylko symbolicznie przekroczyć granicę kosmosu.
Tak, więc no, coś w tym jest. No nie wiem, być może Elon Musk szykuje się po prostu, żeby zostać kolejnym człowiekiem, który postawi stopę na Księżycu. Zobaczymy.
Albo umrzeć na Marsie, on gdzieś sugerował. Nie mówię, że to nie będzie najlepszy koniec mojego życia i jako astronauta, który poleci na Marsa, nawet jeśli to będzie podróż w jedną stronę.
No, ale tak, ale do tego jest jeszcze trochę czasu i myślę, że Elon Musk jeszcze, mimo tego, że dziś już jest najbogatszym człowiekiem świata, jeszcze troszeczkę mu brakuje do tego, żeby swoje aspiracje osiągnąć całkowicie, więc pewnie jeszcze ma co do zrobienia tutaj na Ziemi. Także no, ale jest to troszeczkę takie no, podejrzane, dlaczego Elon Musk nie był jeszcze w kosmosie. Może po prostu stąpa twardo po Ziemi, więc...
A może pilnuje interesów wielu innych firm, które ma tutaj na Ziemi, chce być blisko. No dobrze, pani doktor, ale kiedy po raz kolejny człowiek wyląduje pani zdaniem na Księżycu?
Myślę, że to jest kwestia 5 lat.
5 lat? Połowy dekady?
Tak, myślę, że to jest kwestia 5 lat, dlatego... I to będzie połączona misja, mówi się o misji Artemis, która jest misją NASA, gdzie SpaceX, czyli firma Elona Muska, wygrała, można by powiedzieć, przetarg, to znaczy jest jedną z firm, która będzie realizowała projekt dostarczenie i produkcję lądownika księżycowego. W tej misji także jest zaangażowana Europejska Agencja Kosmiczna, mówi się o roku 2024, w to nie wierzę, ale myślę, że to jest kwestia no, kilku oby 5 lat, kiedy po raz kolejny staniemy na Księżycu i mówi się, że będzie wśród tej misji astronautką będzie kobieta, więc liczymy na to, że pierwsza kobieta faktycznie za te kilka lat stopę na Księżycu postawi. Więc no, ja cieszę się bardzo, dlatego że nie pamiętam pierwszego lądowania na Księżycu. Będę miała szansę na to, żeby zobaczyć kolejny powrót na Księżyc. Miejmy nadzieję za te kilka lat. I tak jak powiedziałam wcześniej, będzie to połączona misja, czyli tutaj łączymy jakby technologię firm z sektora prywatnego z budżetem i bezpieczeństwem agencji kosmicznej.
No tak. Właśnie. I to mnie prowadzi do pytania, po co oni tam znowu polecą. Pierwsze lądowanie na Księżycu to był wyścig mocarstw, pokazanie potęgi Stanów Zjednoczonych, które wygrały ten wyścig ze Związkiem Radzieckim. Czy teraz, kiedy tam biorą w tym udział firmy prywatne, to będzie związane z jakimś konkretnym zyskiem dla tych prywatnych przecież przedsiębiorstw poza pewnym symbolem powrotu na Księżyc?
To znaczy tak, to jest konkretna jakby... konkretne zamówienie na konkretną rzecz. W tym przypadku jest to lądownik, który ma jakąś wartość, na którego agencja kosmiczna ogłosiła zapotrzebowanie. Zgłosiło się kilka firm, SpaceX zostało wybrane jako ta firma spełniająca najlepiej te oczekiwania i faktycznie ten kontrakt został albo zostanie podpisany. Nie wiem na jakim etapie to jest. Więc jest to zysk dla tej firmy, no ale także prestiż, no bo no, nie oszukujmy się, myślę, że nawet bez tego zysku konkretnego dla firmy Elon Musk i tak zrobiłby to, gdyby mógł, a z kolei dla agencji kosmicznej jest to jedna rzecz mniej, którą musi się zajmować, to znaczy wiedzą, że ta technologia jest już w pewien sposób opracowana dobrze, wymaga jeszcze dokładniejszego dopracowania, no i jakby liczą na to, że oni nie muszą już używać sił swoich inżynierów, no i także tego całego skomplikowanego aparatu biurokratyczno-certyfikowalnego, żeby móc tę odpowiedzialność także w pewien sposób zrzucić na podwykonawcę.
Ale dla mnie to pytanie było tylko wstępem do pytania, czy oni tam zostaną na dłużej. To będzie pewien symbol powrotu człowieka na Księżyc, ale czy mając w planach, w nadziejach, jak o tym mówi otwarcie Elon Musk, pojawienie się na Marsie, Księżyc będzie już za chwilę, już za 5 lat, tylko pewnym przystankiem? Zaczniemy tam budować przyczółek?
Tak, no misja na Marsa jest bardziej skomplikowana i trudno jest mi teraz ocenić, w jaki sposób agencje kosmiczne się do tego odnoszą, ponieważ te plany są zmienne. Faktycznie były takie plany, później one się zmieniały. Myślę, że na razie skupiają się po prostu na Księżycu, na powrocie na Księżyc, a jakie będą dalsze plany, będzie to zweryfikowane po prostu trudnością powrotu na Księżyc. Być może faktycznie stanie się tak, że w trakcie przygotowań agencji kosmicznych do lotu na Księżyc i pobytu, krótkiego pobytu tam, bo to nie będzie długa misja, firmy takie jak SpaceX postanowią równolegle rozwijać plan i to robią już, rozwijają plan powrotu na Marsa, takiego już z dłuższym pobytem, z habitatami, z budową jakiejś małej kolonii na Marsie. To będzie kwestia, moim zdaniem, kilkunastu lat. Także mówiło się o powrocie na Marsa w roku 2000, znaczy o planach powrotu na Marsa na rok 2035. Wydaje mi się to jeszcze... Trudno będzie chyba zrobić to do tego czasu.
Urządzenia człowieka rzeczywiście są już na Marsie. My tam po raz pierwszy się pojawimy, postawimy ludzką stopę. Ale czy ta filozofia podboju Marsa jest przesądzona w tym sensie, czy ta strategia, pomysł jest przesądzony w ten sposób, że na pewno się z tego pomysłu i planu nie da wyeliminować Księżyca? To znaczy, Księżyc będzie taką trampoliną, bo tam jest niższa grawitacja, bo stamtąd łatwiej się wydostać, odepchnąć, tam skumulujemy pewne zasoby i stamtąd tak naprawdę wystartujemy, czy to jeszcze nie jest przesądzone?
Nie, to jest niezależne, więc dopóki NASA nie ogłosiło misji Artemis i tego realnego powrotu na Księżyc za kilka lat, mówiło się o tym, że być może na Marsa nawet polecimy wcześniej, ponieważ jest to, może nie jest to łatwiejsze, ale jest to bardziej medialne i to naprawdę jest takie wydłużenie naszego kroku tylko o trochę, żeby zrobić dużo więcej, więc to nie wymaga dużo większego nakładu sił i rozwoju technologii, żeby to zrobić, bo ta technologia jest niemal taka sama w przypadku. Oczywiście musimy dotrzeć dalej, musimy inne pokonać przeciwności, ale pewnie jest to też większe wyzwanie i bardziej i też medialna rzecz, więc gdyby nie było misji Artemis ogłoszonej, myślę, że całkiem realny byłby powrót na Marsa, nawet z pominięciem Księżyca. Ale teraz, na tę chwilę, Księżyc będzie pierwszy.
Prywatne firmy kosmiczne to z jednej strony rozwój technologii podróży, to z drugiej strony turystyka po prostu kosmiczna, ale z trzeciej strony no to są właśnie także inne urządzenia, które pojawiają się na orbicie okołoziemskiej. No właśnie, które mam wrażenie wam, pani doktor, astronomom, profesjonalistom, naukowcom, którzy patrzą się w niebo, trochę przeszkadzają. Myślę sobie na przykład o firmie Elona Muska i na przykład o konstelacji Starlink. Chodzi o satelity, które mają dostarczyć internet wszędzie na powierzchni Ziemi, nawet na środku Sahary. Jeśli ktoś będzie miał odpowiednie urządzenie, to będzie mógł sobie z tego internetu skorzystać, bo on będzie szedł po prostu z kosmosu. Ciężko się obserwuje, coraz ciężej się obserwuje niebo przez Starlinki właśnie?
No, symulacje nie są zbyt obiecujące. Na tę chwilę już widzimy te problemy, chociaż tych satelitów jest jeszcze stosunkowo niewiele. Wiemy, że Starlinków, przynajmniej umowa jest podpisana na 42 tysiące małych satelitów. Miało być to 12 tysięcy.
42 tysiące obiektów krążących wokół Ziemi.
Tylko z sieci Starlink. Do tego jeszcze mamy konkurencyjne firmy, OneWeb, nawet Facebook ma wysyłać swoje satelity.
Które chcą robić coś bardzo podobnego.
Bardzo podobnego, na nieco innych orbitach. W pewien inny sposób, ale też chodzi o takie usługi, jak na przykład dostarczanie internetu. Oczywiście idea jest dość szczytna, jakby taka rozwinięta sieć, która daje możliwość dostępu do łącza internetowego z każdego miejsca na Ziemi.
Połączyć świat, jedna globalna wioska.
Dokładnie w ten sposób. No i to jest taka rzecz, o której nawet nie śniło nam się kilkanaście lat temu. Po pierwsze, nie wiedzieliśmy, że ta technologia może być tak tania, a po drugie, nie wiedzieliśmy do końca, w jaki sposób ona może popsuć to, co się dzieje na niebie. I to jest to, co teraz się właśnie stało. Troszeczkę wykorzystując luki prawne i brak regulacji, bo z tym cały czas, jeżeli chodzi o podbój kosmosu przez prywatny sektor, z tym się spotykamy, można wysyłać satelity w olbrzymich ilościach, tak jak to się teraz dzieje, i satelity, które są dla nas astronomów problemem. A dlaczego? Dlatego, że każdy satelita odbija w pewien sposób promienie słoneczne i w ten sposób można by powiedzieć, świeci tym światłem odbitym, które możemy zobaczyć na przykład w trakcie przelotu całego pociągu Starlinków tuż po wystrzeleniu, które pewnie część z Państwa miała okazję widzieć. Czyli po prostu widzimy jasne punkty na niebie, które dość szybko się przesuwają.
Okej, i jeżeli my patrzymy tak, sobie stoimy na balkonie i spoglądamy w niebo, widzimy całe niebo, no to są drobne punkciki, które wydawałoby się, no jak to, no przecież to są punkciki, w żaden sposób nas nie oślepiają, ale wy patrzycie na skrawki nieba, robicie no pewne przybliżenie, wycinek nieba i na tym malutkim fragmencie, no to może to źródło światła sztucznego może w istocie bardzo poważnie zakłócać obserwację.
Aż ono faktycznie eliminuje obserwację w danym momencie, bo faktycznie jeżeli w polu naszego widzenia, w polu widzenia naszego teleskopu pojawi się taki satelita, który mocno świeci, no to powoduje po prostu prześwietlenie. Mogą Państwo sobie wyobrazić, gdyby zrobili zdjęcie słońca aparatem fotograficznym, no to mamy prześwietloną na przykład kliszę, w tym przypadku mamy prześwietlone matryce CCD i takie zdjęcie jest po prostu nie do wykorzystania. Problemem w astronomii jest to, że my jakby coraz więcej mamy teleskopów, które obserwują albo małe obszary nieba, więc jakby te, które obserwują małe obszary nieba, bardzo często patrzą głęboko, więc mogą zobaczyć te satelity, które świecą mniej, ale szansa jest jakby mniejsza, że cokolwiek się stanie. Ale mamy też teleskopy, które obserwują duże obszary nieba i są bardzo, bardzo czułe, więc faktycznie nowo budowany teleskop LSST, on się teraz nazywa Vera Rubin Observatory, to jest taki teleskop, który będzie obserwował duże, takie panoramiczne zdjęcia po prostu każdej nocy będzie robił. I faktycznie problemem dla tego teleskopu jest to, że jeżeli pojawi się taki jasny satelita, bo lustro tego teleskopu jest duże, więc nawet takie troszeczkę ciemniejsze satelity mogą być problemem, on po prostu spowoduje saturację, czyli prześwietlenie całego zdjęcia. I teraz tak, proszę Państwa, to nie jest tak, że astronomowie robią zdjęcia, ładne zdjęcia nieba, które widzimy. To nie o to nam chodzi. Nam chodzi o to, żeby z tych zdjęć nieba, niekoniecznie takich ładnych, wyciągnąć naukę, wyciągnąć jakieś wnioski naukowe, czyli zbadać, czy coś tam jest, czy czegoś nie ma, czy coś się zmienia, w jaki sposób się zmienia i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli wśród serii naszych obserwacji, na przykład cała środkowa część tych obserwacji jest do wyrzucenia, może okazać się, że cała jakby dłuższa seria jest po prostu nieprzydatna, więc jest to dużym problemem, a w perspektywie tego, że mamy kilkadziesiąt tysięcy satelitów na tych niskich orbitach, które świecą, zaplanowanych, które są w zasadzie wysyłane przez sektor prywatny, czyli przez, no nie chcę tego nazwać widzimisię miliardera, ale może tak to troszeczkę wyglądać, no to jest to trochę przykre. No problemem jest oczywiście to, że nie mamy jakby regulacji.
Czyli on to może robić po prostu w świetle prawa, żadne przepisy na świecie mu tego nie zabraniają.
Dokładnie tak jest i troszeczkę to wykorzystuje. Aczkolwiek w momencie, kiedy sobie zdaliśmy z tego sprawę, jak duży to może być problem, bo te problemy się pojawiały, ale ciągle myśleliśmy, że to będzie kwestia może tysiąca, może dwóch, ale teraz jest to kwestia 42 tysięcy satelitów. I pewnie ta liczba będzie rosła, bo tak jak mówiłam, mamy jeszcze konkurencję w tej kwestii. Okazuje się, że jeżeli chodzi akurat o SpaceX, to sytuacja jeszcze nie jest taka tragiczna, ponieważ jakby Elon Musk jest chętny do współpracy. No, zależy im na dobrym PR-ze, zależy im na tym, żeby nie było jakby ogólnego bana ze środowiska astronomicznego na to, co oni robią, no bo jednak wszyscy mamy jednak w myśli to, że chcemy ten podbój kosmosu i te badania kosmosu rozwijać. Więc mam nadzieję, że nie chodzi tylko o pieniądze. Zatem są chęci faktycznie ze strony SpaceX, żeby wypracować wspólną linię. I faktycznie miały miejsce już dwie konferencje, takie, które zrzeszały ponad 200 osób, 200 ekspertów z różnych dziedzin, z dziedzin astronomii, ale także osoby, które są na przykład w SpaceX związane z wysyłaniem, czy też z budową tych satelitów.
Czyli dwie strony barykady spotkały się przy jednym stole w pewnym sensie.
Dokładnie tak i udało się faktycznie wypracować pewien kompromis.
Na to czym znaczy, on polega?
To znaczy tak, pierwszym takim schodkiem do pokonania jest to, żeby spróbować pokryć satelity inną powłoką, która mniej odbija. To zostało zrobione, one się nazywają dark saty, czyli ciemne takie satelity, jednak ten efekt nie został uzyskany w satysfakcjonujący sposób. Więc kolejnym pomysłem jest to, żeby te satelity w pewien sposób nakryć taką zasłoną, takim daszkiem, który będzie powodował, że to światło odbite zostanie znów odbite i ono nie dotrze jakby do Ziemi. I one poprzez to, że mogą się te daszki mogą się poruszać, czy też satelity mogą się troszeczkę poruszać, to faktycznie zmienia ich jasność, taką jasność widzialną, którą my obserwujemy z Ziemi i faktycznie dzięki temu są kilka razy ciemniejsze. Więc ich ten wpływ na zanieczyszczenie naszych obserwacji jest znacznie mniejszy. Więc to jest jak faktycznie realna rzecz, która już się dzieje i to jest jakby taki kompromis, który został opracowany. Kolejną rzeczą jest to, żeby firmy, które wysyłają całe sieci satelitów, udostępniały bardzo, bardzo dokładnie orbity tych i trajektorie tych satelitów, żebyśmy my, planując obserwacje, wiedzieli, gdzie danej nocy coś się pojawi i jak, w jaki sposób tego unikać. Więc to też ma się zadziać, ponieważ do tej pory jest to taką troszeczkę domeną, można by powiedzieć, miłośników kosmosu, którzy gdzieś wrzucają, udostępniają te dane, czy też obliczają. No i jeszcze jakby kolejna rekomendacja jest taka, żeby te satelity umieszczać na niskich orbitach. Im jesteśmy na niższej orbicie, tym po prostu te satelity w momencie obserwacji jakby przez krótszy czas nam psują to nasze pole.
Szybciej przemykają, szybciej się poruszają.
Szybciej przelatują, a z drugiej strony też mają bliżej do ziemskiej atmosfery, a to oznacza tyle, że kiedy się na przykład zepsują, to mają krótszą drogę do pokonania, żeby po prostu spłonąć tej atmosferze.
No więc w porządku, rozumiem, że to jest duża ulga, że to światło odbijane nie trafia na powierzchnię Ziemi, więc was po prostu, mówiąc kolokwialnie, nie oślepia waszych przyrządów, waszych naukowych urządzeń. Ale z drugiej strony, mimo wszystko, no częściowo ten obraz wam zabiera, no przysłania, nie widać tego, co jest za nimi, więc jeśli się trafi w tym wąskim skrawku takie urządzenie, no to klops, nie widać tego, co jest za.
No prawda, jednak tych satelitów zupełnie nie możemy wyeliminować. Już poszliśmy za daleko, więc teraz troszeczkę jesteśmy w miejscu, gdzie myślimy o tym, co zrobić w przyszłości, żeby nie było jeszcze gorzej. Także żeby z tego jakoś wyjść z naukową twarzą. No nie są to proste rzeczy, ponieważ no, cała przestrzeń kosmiczna, całe prawo kosmiczne to jest taka zaewoluowana sprawa i tak jak zostało wcześniej wspomniane, nie ma tych regulacji. Kto ma się tym zająć? Mamy przestrzeń lotniczą, która jest, mamy prawo lotnicze, teraz jest przestrzeń kosmiczna, prawo kosmiczne, które zaczyna się rozwijać i to jest jeden z punktów tego całego prawa kosmicznego, no bo mamy też wizję tego, że wylądujemy kiedyś na Księżycu, na Marsie, do kogo to będzie należało. Chcemy uprawiać górnictwo na planetoidach, do kogo te surowce będą należały, czy każdy sobie może polecieć i jakąś planetoidę w jakiejś planetoidzie wydobywać różne surowce mineralne. To są takie zagadnienia, o których no, też teraz prawnicy zaczynają myśleć już od kilku lat, ale no, które wciąż są no, dość skomplikowane, żeby móc je tak po prostu jednym zdaniem określić.
Muszę państwu zdradzić tak po cichutku i tylko między nami, to jeden z odcinków naszego podcastu W Kosmos poświęcony jest tym zagadnieniom i jest to rzeczywiście rozmowa z prawnikiem, który trochę ten świat przepisów w kosmosie próbuje nam uporządkować, ale naprawdę ma pani rację, pani doktor, sprawy są skomplikowane, trudne, jeszcze długa, długa droga, by to wszystko uporządkować. Ale tak sobie wyobrażam, że rozumiem, że jedna i druga strona gdzieś tam w połowie chce się spotkać, każdy ma swoje interesy i wam wszystkim zależy na tym, żeby rozwijać eksplorację kosmosu i badania jednocześnie, ale jak jest jakiś astronom, który no 30 lat na przykład obserwuje przestrzeń kosmiczną, gapi się przez 30 lat w gwiazdy i 20 lat temu zupełnie nie musiał o tym myśleć, a teraz musi, wyciągając swoje naukowe urządzenia, brać pod uwagę, czy coś tam przeleci, czy tej nocy nie przeleci, czy akurat w tym, czy w innym miejscu, to ma prawo się trochę wkurzać. Kiedyś było łatwiej.
To prawda. No, kiedyś było łatwiej, kiedyś widzieliśmy mniej, to też trzeba powiedzieć. Jest to dość irytujące. Z drugiej strony mamy świadomość, że dzięki temu mamy dostęp, dzięki takim technologiom mamy dostęp także do satelitów, które obserwują kosmos, które są tańsze, do rakiet nośnych, które są tańsze, czy też do technologii, czy też silników rakietowych, które też są inne niż te, które były 20 lat temu. Więc no, coś kosztem czegoś.
Łaskawa jest pani doktor i wyrozumiała względem tych niedogodności. Ja to bardzo szanuję. Na koniec o inne konsekwencje obecności coraz większej liczby urządzeń w okolicach Ziemi. Chciałbym zapytać i o tym chciałbym troszeczkę pomówić, no bo pani o tym powiedziała i to zauważyła, to w którymś momencie, bo się zepsuje, bo się zużyje, albo się z innym zderzy, robią się z tego śmieci. Jeżeli my tych urządzeń mamy coraz więcej, to w sposób naturalny tych śmieci jest coraz więcej i to się robi no jeszcze bardziej niebezpieczne, bo jeszcze bardziej to zaśmieca. Może nie tyle z perspektywy waszych obserwacji, co przedostania się, wydostania się w ogóle z Ziemi, robi się kłopot, bo jeśli tych śmieci będzie więcej, to sobie wyobrażam, że stworzy się jakaś taka powłoka wokół Ziemi krążących po orbicie licznych śmieci. Jest takie ryzyko?
Jest takie ryzyko, czasami jest to nawet w ten sposób przedstawiane, ale proszę się nie martwić, jeszcze tak źle nie jest, że musimy tutaj unikać jak w takiej grze komputerowej.
Szukamy okienka.
Tak, kiedy żaba musi przejść przez ulicę i prawda, musi skakać omijając różne samochody, jeszcze tak źle nie jest, ale no, człowiek ma to do siebie, że gdziekolwiek się pojawi, tam zostawia śmieci, prawda? Zaśmiecamy rzeki, oceany, atmosferę, no i także kosmos, ten najbliższy kosmos. I jeżeli faktycznie na orbicie było kilkaset satelitów, kilkaset urządzeń, ponieważ satelity no to są, prawda, satelity z jednej strony obserwacyjne Ziemi, z drugiej strony obserwujące kosmos, z trzeciej strony telekomunikacyjne, później mamy meteorologiczne, no także te takie typowo internetowe, o których teraz tutaj mówimy, a także testy różnych urządzeń, bo to też często się tak dzieje, że po prostu teraz już różne firmy, różne państwa wysyłają nawet niewielkie, nieznaczne od strony naukowej satelity, bo chcą po prostu przetestować swoją technologię i tego się robi bardzo, bardzo dużo. No i już dziś widzimy taką sytuację, że czasami takie satelity się zderzają, to znaczy jakiś nieczynny satelita zderzy się z jakimś członem rakiety, bo to są kolejne rzeczy. Teraz już zaczynamy wchodzić w erę rakiet, także dzięki SpaceX, rakiet, które są jakby, których niektóre człony są używalne, mogą być kilkakrotnie. Mm-hmm. No ale do tej pory było to tak, że faktycznie te części rakiet często
Zostawialiśmy
i one krążą jako właśnie te śmieci kosmiczne wokół Ziemi.
I teraz jeden z takich dużych śmieci zderzy się z dużym śmieciem drugim i one pędzą strasznie, to jest potężna energia i robią się tysiące malutkich fragmencików, nawet te najdrobniejsze pędzą z olbrzymią prędkością i to są jak pociski na orbicie.
One są jak pociski, a jeżeli one są takie małe, to my nie jesteśmy w stanie ich monitorować, bo dopóki to były dwa duże jakieś obiekty, wielkie śmieciory kosmiczne, no to mogliśmy jakby ich trajektorię jeszcze w pewien sposób przewidzieć. Ale jeżeli to mamy tysiące małych obiektów, my nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Więc już teraz w przestrzeni kosmicznej są obiekty kilkucentymetrowe, które pędzą z dużą prędkością, których my nie jesteśmy w stanie śledzić.
Przepraszam, my mówimy o tysiącach kilometrów na godzinę.
Dokładnie
o takiej
tak.
prędkości.
Dokładnie tak. Jesteśmy w kosmosie. Tam prędkości liczy się nieco inaczej niż te, które nawet Tesla może osiągnąć, ale faktycznie tak to wygląda. I to jest zagrożenie. To jest zagrożenie dla osób, które, dla astronautów, dla statków kosmicznych, dla stacji kosmicznych, ale także dla kolejnych satelitów, które wysyłamy. Więc no bo wydaje mi się, że niedużym problemem jest to, że jeden z 42 tysięcy satelitów Starlink dostałby takim śmieciem kosmicznym i przestał działać, ale jeżeli już byłby to teleskop Hubble'a, czy też teleskop Jamesa Webba, który teraz w grudniu ma zostać wystrzelony po kilkunastu latach opóźnień, wielkie urządzenie, teleskop kosmiczny, wielka rzecz naukowa, na którą wszyscy astronomowie czekają, no to już to jest dużym problemem, prawda? Więc to jest rzecz, z którą nie potrafimy sobie poradzić i trochę jest tak, że opracowuje się różne metody ściągania śmieci kosmicznych. Staramy się też prawnie gdzieś podziałać, żeby faktycznie te satelity, które są w przestrzeni kosmicznej umieszczane, miały także zapisany sposób tego, w jaki sposób będą utylizowane, ale to się jeszcze nie dzieje, więc to są kolejne problemy do rozwiązania i kolejne rzeczy, których znów nie myśleliśmy kilkanaście lat temu. Nawet nie potrafiliśmy sobie tego w jakiś sposób narysować. Ja pamiętam, że kiedyś widziałam taki filmik, taką animację zrobioną przez jakichś rosyjskich artystów, którzy pokazywali, że w erze już, kiedy satelity kosmiczne są coraz bardziej popularne, będziemy w stanie robić sobie reklamy na niebie, gdzie w danym miejscu, o danej porze po prostu satelity ustawią się w taki wzór, napis dokładnie w ten sposób.
Logo firmy.
Dokładnie tak. Wydawało się to faktycznie niemożliwe. Teraz wydaje się to coraz bardziej możliwe i ciekawe, kto na to wpadnie i kto będzie pierwszą osobą, która taką reklamę w kosmosie zafunduje nam na nocnym niebie.
A jeśli chodzi o sprzątanie śmieci, ludzkość wciąż czeka na fantastyczny i skuteczny sposób, jak sobie z tym poradzić. To jest wyzwanie, które także państwu rzuciła dr Milena Ratajczak. Jeśli państwo nie mają lepszego pomysłu na dzisiejsze popołudnie, to proszę się takim intelektualnym rozważaniom oddać i być może jakiś fantastyczny pomysł w przyszłości do wykorzystania wpadnie do głowy. Dr Milena Ratajczak, Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Warszawskiego. Pani doktor, bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję i życzę wszystkim częstych obserwacji nieba bez satelitów.
Patrycjusz Wyżga, Wirtualna Polska, do tych życzeń się dołączam. Dziękuję, pozdrawiam i do usłyszenia.
Centrum Współpracy i Dialogu Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu W Kosmos. Szczegóły na cwid.uw.edu.pl.